Dobry wieczór, wita Państwa Małgorzata Furga. Zajmiemy się dzisiaj codziennymi problemami osób niewidomych i niedowidzących. Temat ten wywołała Monika, bohaterka reportażu zatytułowanego Druga pasja Moniki. Jej hobby to jazda na tandemie. W rozmowie ze mną zwierzyła się, że marzy o większym usamodzielnieniu. A dlaczego? Posłuchajmy.
Moim jakby największym problemem, który mnie powstrzymywał zawsze przed przeprowadzką, jest to, że jednak jeszcze nie chodzę sama z laską, bo mam trochę opory, a nie mam za bardzo z kim chodzić. Nie mam jakby osoby, która by mnie asekurowała, która by miała czas, żeby ze mną gdzieś tam pochodzić, pokazywać mi nieco okolice. Ja mniej więcej je kojarzę, bo orientację mam dość dobrą, ale no mam straszne opory przed ruchem ulicznym.
Czyli masz jednak to ograniczenie, że jesteś trochę jakby z własnej winy zamknięta w czterech ścianach.
Troszkę tak. Fakt, że zawaliłam trochę sprawę, kiedy byłam w szkole dla niewidomych, bo tam orientacja była. Ale niestety miałam pecha trafić na osoby, które tej orientacji uczyły dość dziwnie i po prostu ich sposób nauczania trochę do mnie nie trafił. Na przykład mieliśmy taką panią, która kazała nam sprawdzać laską 2 metry nad głową, czy ten słup, przy którym stoimy, to jest latarnia, czy coś innego, co było dla mnie trochę absurdem, no bo to nie o to chodziło. I gdzieś tam jej pomysły mnie troszeczkę zrażały do kontynuowania tych zajęć z nią. No i gdzieś tam zawsze zdawałam się na kogoś, jakiegoś przewodnika, to jakąś koleżankę niedowidzącą. A wtedy miałam jakby tę możliwość, bo było to wszystko cały czas w ramach nauki. A teraz ciężko jest się postarać o jakieś zajęcia z orientacji.
A w Szczecinie?
No trzeba mieć przeważnie, no należeć do jakiegoś projektu, gdzie na przykład w ramach projektu są godziny z orientacji, a te projekty często są albo dla osób niepracujących, albo no, są wyznaczone jakieś godziny, które z kolei teraz byłoby ciężko pogodzić z pracą, albo z kolei wolą, żeby ta orientacja się odbywała u nich, no, żeby dojechać pierw muszę mieć też jak dojechać, a jak nie mam z kim, no to żeby dojechać sama musiałabym trochę poznać okolice Stargardu, zwłaszcza dworca.
A nie znasz?
No nie do końca. Poza tym ja mam też takie opory przed pytaniem się ludzi o różne rzeczy. Nie wiem, o numer autobusu. Jeszcze Stargard nie byłby takim problemem, bo to nie jest aż tak ruchliwe miasto, ale ja na przykład się panicznie boję tramwajów i we Wrocławiu trochę chodzę właśnie z koleżanką. No i tam mam duży problem, żeby się przełamać, zwłaszcza przed torowiskami, bo one się dość zlewają też z asfaltem, ponieważ tam są też szyny kładzione aktualnie na bruk. One są tak jakby wtopione w niego. I no, osoby, które tam mieszkają na co dzień, twierdzą, że one to rozróżniają. Ja mam na przykład z tym problem, bo za rzadko się z tym spotykam. I no, jest dużo takich właśnie rzeczy jakby w trasie, które gdzieś tam, do których trzeba się przyzwyczaić w dużych miastach.
A jak się wydostajesz tutaj ze swojego Witkowa? Jesteś bardzo aktywna, rzadko cię w Witkowie można zastać, ciągle wędrujesz po Polsce.
To prawda, ale raczej zawsze proszę kogoś, żeby gdzieś tam podwiózł mnie na dworzec. A później to już zawsze się ludzi pytam, a na miejscu z kolei umawiam się z kimś ze znajomych, czy z kimś do kogo jadę, bądź z kimś z grupy, z którą mamy się gdzieś wybierać, żeby po mnie po prostu na dworzec wyszedł. Więc no tyle co w pociągu jestem sama i gdzieś tam pytam konduktora albo pasażerów, czy mogliby mi pomóc, chociaż tutaj bez ich pomocy i tak bym się nie obeszła raczej, bo walizka czy plecak na ogół trochę ważą i no, miałabym problem z wyniesieniem ich z pociągu choćby, więc tak czy inaczej ich pomoc raczej gdzieś tam zawsze mi się przydaje. Kiedyś miałam straszny problem poprosić kogoś o pomoc i w ogóle wyciągnąć białą laskę, bo się jej strasznie wstydziłam. No teraz już trochę mi te opory znikają powoli, już nie mam czegoś takiego, że nie wyciągnę jej. Teraz widzę, że ona mi pomaga, teraz, bo zawsze miałam wrażenie, że jak ją wyciągnę, to ludzie się wtedy dopiero zaczną dziwnie patrzeć, że będzie zero reakcji czy coś. No takie...
No dziwne w ogóle
opory.
Podejście. Opory
no, tak.
Dziwne, naprawdę. A dzisiaj się już tej laski nie wstydzisz?
Może troszeczkę te opory są, ale nie takie, bo na przykład dużo osób niewidomych mi się dziwi, czemu nie idę z laską, jeśli idę z przewodnikiem, a nie idę z tego względu, że chcę mieć zawsze wtedy tę drugą rękę wolną, a no, większość osób niewidomych jest na tyle do tej laski przyzwyczajona, że oni nawet idąc z kimś się muszą mieć. Daje im to jakieś dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, a no ja mimo wszystko wtedy się czuję trochę taka, nic nie mogę w tą drugą rękę złapać, nie mogę odebrać telefonu wtedy, nic nie mogę zrobić. Więc jakoś, no, tutaj jakby jest to, niektórzy twierdzą, że to jest jakby pozostałość jeszcze z tego mojego takiego wstydu, że a, jakby już idziesz z kimś, to nie chcesz, żeby się ktoś domyślił. To raczej już nie o to chodzi.
No myślę, że trochę jednak tak.
Może troszeczkę, ale mimo wszystko i tak zawsze wolę mieć tą rękę drugą wolną. Poza tym chyba też to jest to, że się przyzwyczaiłam, że wtedy idę bez niej i jakoś swobodniej mi się chodzi, bo parę razy, nie powiem, wyciągnęłam, ale ona mi po prostu wtedy właśnie przeszkadza. Po prostu przeszkadza mi, że mam ją w tej drugiej ręce, bo w sumie gdzieś tam na tyle ufam tej drugiej osobie, że uważam, że jest mi zbędna. No i nie wiem, może rzeczywiście jest to trochę w psychice coś, tylko tego nie dopuszczam może do świadomości. Może tak być. Nie twierdzę, że tak nie jest w każdym razie.
Pożyteczni. Monika powiedziała, że nie radzi sobie w mieście, nie korzysta z białej laski, ma problemy z nauką orientacji, wręcz można powiedzieć, tej laski białej się trochę wstydzi. O tym, jak radzą sobie osoby niewidome i jakie wsparcie mogą otrzymać, mówić będziemy między innymi z Anną Okupińską, tyflopedagogiem z Polskiego Związku Niewidomych, dyrektorem specjalistycznego ośrodka diagnozy, terapii i rehabilitacji, który prowadzony jest przez Fundację Promocja Zdrowia w Szczecinie, ale są z nami również Jacek Kmieć, który pracuje, jest aktywny zawodowo i jest na łączach telefonicznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także są w studiu z nami Adrian Potrzebowski i Jan Pawiński.
Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czasami widzimy osoby z białymi laskami, nie jest ich za wiele, ale właśnie, czy wszyscy mogą się tego nauczyć i jeżeli się tego nie nauczyły, tak jak na przykład Monika, czy mają jeszcze szansę? Panie Jacku, może od pana zaczniemy. Jest pan aktywny zawodowo, to musi pan jakoś do tej pracy docierać.
No tak, oczywiście. Chodzę dość często, właśnie praktycznie codziennie do pracy chodzę. Także musiałem się nauczyć wychodzić z laską najpierw, przejść przez tę taką barierę psychiczną, bo to musiałem, to też było mi ciężko. Chodzę codziennie, się poruszam po Szczecinie, do tramwaju, z tramwaju, do pracy, z pracy i tak dalej, w kółko. Także musiałem się nauczyć, nauczyłem się po prostu. To trzeba tylko dobre chęci i troszeczkę wysiłku, że tak powiem, niestety.
Jasiu, który jest z nami w studiu, jeszcze troszeczkę widzi, także jemu troszeczkę jest łatwiej się poruszać. A jak to jest z pana wzrokiem?
Ja nie widzę całkowicie, niestety ma takie delikatne poczucie światła. Wtedy, jak oko jest wypoczęte, to wtedy tak, wtedy mogę coś tam delikatnie, tylko jak światło się włącza, to wtedy... Wtedy widzę taki delikatny blask i tylko tyle. Niestety widzę albo ciemność, albo biel. Różnie to bywa. W zależności od oka. Jakie jest wypoczęte, czy jest troszkę zmęczone.
A chłopcy, a jak u was jest z tym widzeniem? No Jasiu troszeczkę widzi, tak?
Kontury głównie.
To tak dużo, prawda?
No trochę na pewno. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wpadnięcia na ścianę.
Adrian?
W moim przypadku jestem całkowicie niewidomy od urodzenia. No, przyczyną była retinopatia wcześniacza, czyli nieodwracalne uszkodzenie siatkówki. I faktycznie uważam, że można się nauczyć orientacji, ale do tego myślę przejdziemy też za moment.
Mm-hmm. No właśnie, takie kolejne pytanie. Czy łatwo wam przyszło nauczenie się samodzielnego chodzenia, w miarę samodzielnego? No i jak to jest z tą białą laską? Czy ona pomaga, czy raczej jest tym elementem, który przynosi wstyd?
Może ja zacznę. Z białą laską jest tak, że jak na razie nikt nic lepszego nie wymyślił. I według mnie jest to najlepsze narzędzie, jakie może ułatwić niewidomemu poruszanie się po mieście, ogólnie w środowisku. Uważam, że nie należy się jej wstydzić, chociaż z doświadczenia i z relacji niektórych osób wiem, że zwłaszcza osoby słabowidzące, ale też niektórzy niewidomi mają kompleksy, wstydzą się pokazywać z białą laską, czy też ze względu na opinię innych ludzi, czy też na własne jakieś obawy z nią związane.
Jasiu?
No dla mnie niby trochę jeszcze widzę, ale dalej chodzenie z laską jest dla mnie po prostu naturalne. Ja jakoś nie widzę dla siebie innej, lepszej możliwości poruszania się samodzielnego.
Panie Jacku?
No ten czas, kiedy ja byłem troszkę taki wrażliwy na punkcie laski, że no też musiałem przyzwyczaić się do tego, żeby wyjść właśnie z domu, to przed dom, troszkę dalej. No minęło, teraz to już praktycznie to było tak może z 2 miesiące, kiedy się troszeczkę myślałem o tym, co ludzie o mnie myślą, jak ja wyglądam z białą laską. Teraz to po prostu to już jest nawyk taki, że po prostu naturalny, tak powiem. Nie ma żadnego takiego, to jest, jak mój kolega powiedział, to jest chyba jeden z lepszych sposobów, ta biała laska, na poruszanie się.
Czy każdy może się nauczyć chodzić samodzielnie po mieście z białą laską?
Cóż, czasem mówią mi, że jestem nadmiernym pesymistą, ale w tym przypadku uważam, że trzeba się sobie w sobie znaleźć tyle tej siły i determinacji, żeby pokonać wszelkie przeszkody, wszelkie lęki, strach, żeby wziąć tę laskę do ręki i po prostu odważyć się wyjść z tej strefy komfortu, wyjść na ten nieznany sobie obszar. Sam przez to przechodziłem i w sumie nadal się z tym zmagam i jestem szczerze przekonany, że każdy przy odrobinie chęci, silnej woli i takiej też zawziętości jest w stanie nauczyć się samodzielnie poruszać.
Panie Jacku?
Myślę, że tak, zgodzę się z tym, chociaż nie do końca, bo wydaje mi się, że są ludzie niewidomi czy nie ociemniali na tyle oporni, że nie chcę wychodzić po prostu z domu. Naprawdę, to znam takie osoby, które ciężko, to, ale to też nie od nich zależy, to zależy też od otoczenia, od rodziny, to im też im stwarza takie warunki bytowania, że nie potrzebują tam białej laski. Dopiero później się okazuje, że jednak to jest niezbędne, że trzeba gdzieś wyjść i wtedy zaczyna się problem właśnie, żeby znaleźć tą... Im później się zacznie chodzić z laską, tym osoby właśnie niewidome od urodzenia, to tak, nie? I zawsze później chodzi, tym mają większe problemy właśnie z tym chodzeniem, nie? Ciężko się nauczyć, nie? Bo to też orientacja przestrzenna, to też zależy też od nauki miasta, nauki różnego rodzaju tam skrzyżowań czy nieskrzyżowań, no to trzeba też przełamać. Im później, tym gorzej jest, nie? A są takie osoby odporne. Ale oczywiście można się nauczyć na pewno samemu też chodzić. Jak coś to minimalne chęci wykaże.
Ale czy nauka to polega na tym, że uczycie się określonej trasy z przewodnikiem i potem tylko ją powtarzacie? Czy na przykład, kiedy już są zdobyte pewne umiejętności, to możecie sobie poradzić w każdej przestrzeni, nawet tej nieznajomej, nieznanej?
Powiem tak. Właściwie cała rzecz zasadza się na tym, że na początku jest poznanie danej trasy. W międzyczasie, gdy człowiek się uczy tej trasy, jest również wyłapywanie pewnych takich specyficznych punktów, które ułatwiają poruszanie się na danej trasie, które też mogą być wspólne dla innych tras. I to człowiek się przede wszystkim uczy uwagi, koncentracji i potem te nabyte umiejętności przekładają się na dalszą edukację w tym kierunku.
Czyli z tego wynika, że wy tak naprawdę poruszacie się tylko po znanych sobie trasach?
No niekoniecznie, że mogę wtrącić, niekoniecznie, bo trzeba gdzieś pójść, no to jak kolega wspomniał, to jak nabyte zdolności się już wzięło tam, no, koncentracja, umiejętność słuchania odgłosów miasta, to wtedy to można wszędzie dojść praktycznie. Wszędzie można dojść. Także to nie ma żadnego problemu, żeby w tym aspekcie gdzieś naprawdę w nieznaną część miasta wyruszyć. Nawet w nieznane miasto, bo to trzeba tylko słuchać, koncentrować się i na tym to polega. Nie?
Zwłaszcza, że dysponujemy teraz no już dość mocno rozwiniętymi technologiami nawigacji, które też naprawdę znacznie potrafią ułatwić poruszanie się, jednakże no, tego też trzeba się nauczyć, korzystać z tych udogodnień, co wymaga też czasu.
Z tego wynika, że na przykład po mieście poruszacie się z GPS-em, który mówi idź prosto, skręć w prawo, w lewo, tak, tutaj przejście?
Powiem tak, ja się jeszcze nie poruszam aż tak regularnie z tym GPS-em, sam się tego jeszcze uczę, bo mówię, to jest dodatkowy element, który interferuje z otoczeniem, że trzeba się nauczyć jego słuchać, odbierać jego komunikatów. Na razie ja opieram się na nauczeniu się tras i to jest dla mnie najważniejsze, żeby właśnie jeszcze nauczyć się słuchać uwagi i koncentracji, gdyż zaraz myślę też o tym będę mógł opowiedzieć. Ja od stosunkowo niedawnego czasu aktywnie uczę się orientacji i poruszania samodzielnego.
A ile tras masz opanowanych?
Przede wszystkim, jako że studiuję, najbardziej potrzebne mi są trasy na uczelnię i z uczelni do domu, ewentualnie gdzieś do osiedlowych sklepów, żeby jakieś sprawunki, prawda, zakupić.
No, czy na przykład do biblioteki, tak?
Do biblioteki myślę, że też w przyszłości, ale na razie do głównych budynków akademickich.
Mm-hmm. A Jaś?
No ja też powoli tam się uczę teraz, do sklepu już dojdę, ze szkołą gorzej, bo tam to mam przejść tyle, że to ciężko, ale też się będę starał nauczyć tego.
I z kim się będziesz uczył w Stargardzie?
Znaczy zazwyczaj z mamą chodzę, więc zapewne już też dalej będę się starał to opanować.
A pan Jacek?
No ja chyba troszkę w innej sytuacji jestem, bo jestem osobą ociemniałą, także ja długo mieszkałem w Szczecinie, znaczy widząc i pracowałem też widząc, także bazuję też na pamięci, także Szczecin znam przynajmniej centrum, na okoliczne dzielnice bardzo dobrze. Bazuję na pamięci, na słuchu, także nie uczę się tak teraz, że tak powiem. trasę z tramwaju do przychodni, gdzie pracuję, pierwszy raz pokonałem w pół godziny, a już teraz chodzę w 5-7 minut. Nie? Także na tym to polega, że raz, drugi raz przejdę się, trasę nauczę sam praktycznie. Szczecin mój znam praktycznie z pamięci bardzo dobrze. Także poruszam się wszędzie, praktycznie wszędzie samemu. Oczywiście uzyskałem lekcje od dziewczyn z PZN-u. One mi tam pierwsze lekcje z laską pokazały, też byłem trochę oporny, ale przełamałem się do tego i też nauczyły mnie podstawowych takich gestów, ćwiczeń, takich ruchów z tą laską, jak należy chodzić, a później to już poszło samo.
Obsługiwać tę laskę też trzeba się nauczyć. To nie chodzimy oczywiście, tak jak z parasolem, oczywiście, czy z laseczką, no tak jak starsi panowie chodzą.
Wszystkie.
Trzeba czasami ją skrócić, czasami wydłużyć, tak powiem, potocznie. Gdzie jest dużo ludzi, duży tłok, to trzeba ją skrócić, tak powiedzmy, na pół metra przy sobie. Gdzie można, to można wydłużyć i trochę przyspieszyć, a gdzie trzeba, to po prostu delikatnie tupać, tak tup, tylko powolutku, gdzie jest duży tłok w mieście, duży gwar, też trzeba się wsłuchiwać, laska po prostu musi być skrócona, że tak powiem.
Też gwoli wyjaśnienia powiem, że laska to nie jest jedynie przedmiot pomagający w poruszaniu jej. Przede wszystkim, myślę, jej drugą najważniejszą funkcją jest funkcja ochronna i dlatego właśnie
to znaczy
powinna ostrzegać i w miarę możliwości chronić przed przeszkodami, które pojawiają się na drodze.
No właśnie, powiedzcie mi o tych takich niespodziankach, które tworzą wam specjaliści od miasta, powiem tak ogólnie, czyli drogowcy, gospodarze posesji. Co jest takie najbardziej niebezpieczne dla was?
Wszelkiego rodzaju wystające otwarte furtki, wysokie krawężniki, czy też chodniki, nagle stojące samochody na chodnikach, czego szczerze nienawidzę, ale cóż, jak się nie da, nie ma gdzie indziej postawić, to jest jakoś tam usprawiedliwione. Co jeszcze? Na przykład wszelkiego rodzaju słupy, które czasem niebezpiecznie wysuwają się znikąd jakby i można na nie łatwo wpaść, na środku drogi stojące jakieś billboardy.
A blokady dla samochodów? Są takie słupki dla samochodów, te półkule.
Tak, to też jest paskudna sprawa. Już nie raz, nie dwa sobie obtłukłem to i owo, idąc jakby nigdy nic.
A laską nie jesteś w stanie wyczuć takiej półkuli na przykład?
Jestem, ale ja wyznaję taką zasadę, że czego laska nie dojrzy, to sam człowiek albo głową, albo czymś innym zobaczy. To prawda, że laską można dużo zauważyć, ale czasem człowiek gdzieś się zamyśli, idąc trochę straci tę koncentrację, no i otrzeźwia go dopiero ból, który odczuwa. I to jest też bardzo dobrą lekcją, bo człowiek jak się idzie i się trafi taką laską tę przeszkodę, to mówi, a mam cię, ale jak porządnie nie przywalisz, to się nie nauczysz.
No tak, no trzeba być na tym jako tako skoncentrowanym.
Są też różnego rodzaju kwietniki, które są w różnych miejscach. Wydawałoby się, że nie przeszkadzają, że zdobią, ale dla osoby nieprzygotowanej to niespodzianka.
Tak, niewątpliwie.
Też zasadą jest, że osoba niewidoma porusza się zawsze przy jakimś punkcie odniesienia. Tak. Może to być ściana budynku, czy też krawężnik, raczej wewnętrzny, aniżeli zewnętrzny. Dlatego dużym ułatwieniem w tym momencie w mieście są przy remontach chodników linie prowadzące. No a czasami te linie prowadzące, płytki prowadzące prowadzą donikąd albo prowadzą na ścianę, ewentualnie na billboard. Też tak, takie miejsca są. I szkoda, że projektanci też nie kontaktują się w tej kwestii z Polskim Związkiem Niewidomych, ponieważ jesteśmy w stanie im w tym pomóc. Kontakt jest owszem w momencie odbioru, kiedy już wszystko jest zrobione, kiedy nie można żadnej zmiany dokonać, a to tak naprawdę powinno być uzgodnione na etapie projektowania, czy chodnika, czy też jakiejkolwiek innej inwestycji. Tak było z dworcem głównym w Szczecinie, gdzie współpracowaliśmy przy projektowaniu ścieżek dla niewidomych i tutaj też panowie konsultowali te ścieżki, czy są dla nich czytelne, czy też nie, i czy dworzec jest przygotowany, przystosowany.
Czyli nasi goście,
Adrian był ze mną, żeby sprawdzać ścieżki, czy są dla niego czytelne, czy faktycznie nie jest ich za dużo, ponieważ dana ścieżka dla osoby niewidomej, jeżeli już jest montowana, powinna prowadzić do określonego punktu, nie powinna być bez końca albo kończąca się nigdzie. W związku z tym, jeżeli tego typu ułatwienia się pojawiają, to jak najbardziej to osobom niewidomym ułatwia poruszanie się. W tym momencie praktycznie każdy przystanek, który został wyremontowany, jest oznakowany w sposób przystępny. Są linie prowadzące, są pola uwagi, są pola stopu. Podobnie jest z przejściami dla pieszych. Coraz więcej przejść jest udźwiękowionych, więc Szczecin staje się takim miastem bardziej przyjaznym osobom niewidomym.
Właśnie, to od razu mi się pojawiło pytanie, bo za chwilę o nim zapomnę. Czy na przykład taka informacja, która by dotarła do projektantów, że niewidomi uczą się tras na pamięć po prostu, że to nie jest tak, że on sobie wychodzi z białą laską i sobie spaceruje. Oczywiście tak też się zdarza, ale że oni się muszą trasy nauczyć. Jeżeli im wymalują jakąś niespodziankę na tej trasie nagle, to po prostu jest to zagrożenie dla życia i zdrowia?
Jest to forma zagrożenia, no ale każde zagrożenie należy
zbadać, poznać
i też starać się je zniwelować. No, zagrożenie nawet jeżeli jest, to można je usunąć bądź zniwelować, tak jak było z chyba linią, nie, jeszcze nie jest niwelowane. Ścieżka prowadząca na billboard już zgłaszaliśmy. I dzisiaj jeszcze była, popatrzyłam. Także to są takie kwestie do dyskusji na etapie projektowania i nie jest to sytuacja nie do wyjaśnienia.
Ale mi się wydaje, że ci, którzy odpowiadają za urządzanie miasta, czy to mówimy dzisiaj o Szczecinie, czy tak jak ja się porusza się po Stargardzie, to gdyby wiedzieli o tym, gdyby sobie przyjęli do wiadomości, że te osoby właśnie, tak jak powiedziałam, uczą się tras.
To znaczy obowiązuje ustawa dotycząca dostosowania przestrzeni publicznej i na tej ustawie, na rozporządzeniu opierają się projektanci. Tam też jest wszystko wpisane, co powinno być, jakie powinny być spełnione parametry, warunki, odległości, wszystko jest. Ale kwestią sporną pozostaje sam kontakt z doświadczonym specjalistą w zakresie orientacji przestrzennej. Takowymi specjalistami dysponuje Polski Związek Niewidomych w Szczecinie. Projektanci, jeżeli kontaktują się z nami, to jak najbardziej służymy pomocą i radą i współpracujemy na etapie projektowania. Tak też było chyba w Stargardzie z inwestycją, która była prowadzona również z dworcem w Szczecinie, aczkolwiek już na wyraźną interwencję Polskiego Związku Niewidomych została podjęta współpraca, ponieważ na etapie projektu niestety tej współpracy jako takiej nie było, ale zakończyło się finalnie
w miarę dobrze.
W miarę dobrze, z małymi niedociągnięciami, ale zakończyło się dobrze.
Pytanie odbijam w stronę moich niewidomych rozmówców, czyli pana Jacka, Adriana i Jasia. Jak wy odbieracie na przykład dworce? Czy one są już dla was do samodzielnego poruszania się? Może zaczniemy od Adriana, który testował.
Powiem tak. Na pewno dużym ułatwieniem są porobione ścieżki, które prowadzą do najbardziej kluczowych elementów dworca, czyli na przykład do wind, do kas biletowych, czy też na perony. I to jest taka podstawa, myślę, przystosowania dworca, gdyż no, tam przede wszystkim udaje się podróżny, gdy wyrusza w trasę. I jest to zrobione, myślę, tak jak powinno być, że wszystkie zakręty są jasne, i myślę, nie ma większych problemów, żeby laską odnaleźć tę ścieżkę prowadzącą.
Dajesz sobie radę?
No na pewno, gdybym miał sam już, jeszcze się uczę, gdybym miał sam już wyjechać, to może z niewielkimi problemami gdzieś tam adaptacyjnymi, ale dałbym sobie radę.
Panie Jacku?
No ja powiem, że tak samego budynku nowego dworca jeszcze tam nie byłem, że tak powiem, bo przyjeżdżam na przykład albo taksówką, albo tramwajem do dworca. Zachodzę tylko od góry od czwartego peronu i wchodzę na czwarty peron, na przykład jak przyjeżdżam do Szczecina, to kapitalne jest te rowki, są te rynienki, bo to jest jak przyspieszę, to tam jak ludzie zejdą z drogi, to wszystko mogę szybciej dojść do schodu, to jest kapitalna rzecz. Na samym dworcu tam nie byłem, bo
mało to trzeba czasu, potrenować. Tak powiem. Trzeba potrenować.
Ale myślę, że też to jest kapitalna rzecz, naprawdę. A wychodząc jeszcze przed dworcem, to my nie byłem w samym budynku dworca, tylko do tramwaju albo na Owocową, do taksówki podchodzę samemu, także samego nowego dworca nie wiem. Wiem, opowiadam, że jest podobno fajnie zorganizowane to.
To była taka reklama. Jasiu?
Tak, trzeba tylko się jeszcze dowiedzieć, dokąd poszczególne ścieżki prowadzą i można iść.
Mhm. Ale tutaj myślę, że bez problemu, jeżeli ktoś chce uczyć się orientacji przestrzennej, czy też poznać nowy dworzec, jak najbardziej zapraszamy do kontaktu w Polskim Związku Niewidomych, czy z tyflopedagogiem, czy z instruktorem orientacji przestrzennej. Jesteśmy w stanie poznawać dworzec wspólnie po to, żeby osoba niewidoma mogła samodzielnie przyjechać, bo też przyjeżdżają do nas osoby niewidome, odbieramy z dworca, uczymy od razu poruszania się po dworcu, zaznajamiamy ze ścieżkami i uczymy trasy z dworca głównego do Polskiego Związku Niewidomych po to, żeby osoba niewidoma z czasem mogła nauczyć się samodzielnie przemieszczać do PZN.
My też z całego serca zapraszamy, nawet zimą, gdy jest mroźno, chociaż ostatnio to kiepsko z tym mrozem, ale po intensywnych zajęciach zawsze można wpaść do PZN-u na ciepłą herbatę.
Ale tutaj Jasiu podsunął mi taki pomysł, że są te ścieżki, ale trzeba wiedzieć, dokąd prowadzą. I tu jest wspaniałe rozwiązanie, bo z jednej strony może to być aplikacja, która poinformuje, jak są sytuowane ścieżki, ale też może być specjalna mapa, plan dworca z tymi ścieżkami.
Takowy plan został zamontowany na dworcu, plan tyflograficzny. W ramach inwestycji zostały umieszczone bodajże dwie mapy i mają łączyć się z systemem przez łącze Wi-Fi, Bluetootha po to, żeby ściągnąć informacje.
To działa?
Zdalnie. Obecnie nie działało, ale już zgłaszaliśmy tę kwestię i też jeszcze jesteśmy na etapie uzgadniania pewnych rzeczy, które zostały niewykonane, mianowicie dostosowanie dla osób słabowidzących, czyli tablice na wysokości oczu z dużym wyświetlaczem plus. Z czasem, tak przynajmniej obiecywał projektant, że również będą umieszczone takie tablice multimedialne jak na każdym przystanku przy zejściach do peronów, żeby osoba niewidoma po wciśnięciu guzika mogła uzyskać informację, jaki jest to peron i jaki pociąg z niego odjeżdża.
To tak jak na naszych przystankach autobusowych,
dokładnie,
gdzie są
głośniczki. Dokładnie, i to jest rewelacyjne rozwiązanie, więc bardzo sobie wszyscy chwalą, zarówno osoby słabowidzące, jak i osoby niewidome, ale też osoby starsze, gdzie czasami trudno dojrzeć tak wysoko ten rozkład jazdy, jeszcze bardziej dojrzeć malutkie cyferki na rozkładzie jazdy. To też osobom starszym znacznie ułatwia poruszanie się i przemieszczanie się.
Czyli widzisz, Jasiu, przyjedziesz na dworzec szczeciński, masz plan i możesz sobie wszystko sprawdzić.
No, jak trzeba się tu przeprowadzić. U nas w Stargardzie to jesteśmy na etapie dopiero takim, że chodniki wreszcie można po nich chodzić i się laska w brzuch nie wbija.
A myślę, Janku, że spokojnie możemy się umówić w Szczecinie na orientację i na przyjazd do Szczecina.
Zaczęliśmy od tego pytania, czy wszyscy mogą się nauczyć chodzić z laską i czy wszyscy mogą się samodzielnie poruszać. Okazuje się, że teoretycznie tak, ale jeśli ktoś nie zdobył tej umiejętności, jeżeli nie nauczył się jeszcze korzystając z pomocy Polskiego Związku Niewidomych, czy w szkole, bo w niektórych szkołach przecież młodzi ludzie się tego uczą, to czy jest jeszcze szansa, że taką umiejętność zdobędą? Czy na przykład Monika ma szansę na to, żeby się nauczyć chodzić samodzielnie z laską?
Sama orientacja przestrzenna to nie jest tylko i wyłącznie poruszanie się z białą laską. Tak, orientacja przestrzenna i umiejętność samodzielnego przemieszczania się, poruszania się opiera się przede wszystkim na czuciu przestrzeni. Owszem, my uczymy konkretnych tras, poruszanie się po konkretnej trasie, ale tak jak Adrian zaznaczył, on cały czas idąc stara się wyczuwać przestrzeń, z której strony na przykład jest ruch samochodów, na jakim skrzyżowaniu się znajduje, czy jest to małe, czy jest to duże, jakiego typu, czy w kształcie litery T, czy L, czy też skrzyżowanie krzyżujące się, jakiego typu, czy z torowiskiem tramwajowym, czy też nie. I tak naprawdę orientacja przestrzenna to jest umiejętność umiejscowienia siebie, swojej osoby w przestrzeni. Ja myślę, że Monika ma podstawy do tego, żeby chodzić z białą laską, ponieważ świetnie wyczuwa przestrzeń, jeżdżąc na rowerze wie, kiedy zbliża się do sklepu, czy też kiedy powinna skręcić, więc ta kwestia wyczuwania przestrzeni nie jest jej obca, bo orientacji przestrzennej małe dziecko uczy się od urodzenia, to jest lokalizowanie, określanie kierunków świata, określanie stron, umiejętność umiejscowienia się na przykład twarzą do ruchu, bądź też obrania kierunku marszu. I myślę, że z tym nie będzie miała problemu, ponieważ Monika miała podstawę orientacji przestrzennej, też sama do niej jeździłam do Witkowa i ćwiczyliśmy to chodzenie z białą laską, ale myślę, że tutaj kwestia takiej bariery w
głowie.
Tak, tak. Myślę, że to jest większym problemem, aniżeli to samodzielność. Adrian mówił, że uczy się od niedawna. Ja dopiero w tamtym roku tak naprawdę go mocniej przycisnęłam w kwestii orientacji.
Czyli to z mamą chodził do tej pory?
No myślę, że to Adrian powinien powiedzieć.
Było tak, że zawsze gdzie trzeba było, to zawieźli i przywieźli. I tak naprawdę taka potrzeba gdzieś tam głęboka we mnie, żeby samodzielnie zacząć się poruszać, zrodziła się tak
wieku męskim.
W wieku męskim, czyli powiedzmy w tym wieku 18 lat. Wcześniej zawsze wiedziałem, że będzie ktoś, kto może podprowadzić, zaprowadzić i tak naprawdę to ta laska biała była mi potrzebna tylko do poruszania się po szkole, ale to już coś i myślę, że to był potrzebny taki zwrot w życiu, że sam poszedłem do szkoły, do gimnazjum i dopiero to musiało dojrzeć, że tak rzeczywiście, jeżeli chcę samodzielnie rozpocząć życie bez ciągłego zdawania się na czyjąś obecność, to no, jest to mi potrzebne.
To znaczy zawsze ktoś będzie potrzebny, no, bo tak, my widzący też potrzebujemy kogoś, ale są sytuacje, kiedy chcesz
sam. Chodzi przede wszystkim o taką swobodę gdzieś tam, swobodę ruchu.
Niezależność.
Niezależność, tak.
I tutaj owszem, tak jak Adrian mówił, że uczy się na początku konkretnej trasy po to, żeby móc się przemieścić z miejsca A do miejsca B. I pomiędzy wierszami staramy się przemycać właśnie te wszystkie techniki orientacji typu umiejscowienie w przestrzeni, czy też czucie miasta, słuchanie tej przestrzeni, bo to jest też umiejętność, jakby to tak nazwać, czucia długości dźwięku laski.
Echolokacja,
tak.
Jak nietoperze.
Tak, jak nietoperze, że ta przeszkoda znajduje się blisko, czy też już odszedł zbyt daleko od ściany, czy jest duże natężenie ruchu. To wszystko laska owszem powie, tak jak Jacek mówił, że czasami ją trzeba wydłużyć, czasami ją trzeba skrócić. I bez pomocy instruktora ta nauka schodzi dłużej. Natomiast lekcje z instruktorem pozwalają na poznanie techniki, na poznanie tajników orientacji przestrzennej, a same trasy, tak naprawdę trasę można poznać samemu. Znając podstawowe techniki, znając to, w jaki sposób odczytywać sygnały, które wysyła do nas przestrzeń. Tutaj Janek powiedział o koncentracji, o uwadze. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ osoba niewidoma wkłada bardzo dużo wysiłku psychicznego w to, aby samodzielnie się przemieszczać.
Ja bym wyobraźmy sobie na przykład koło bramy portowej, to wielkie rondo, gdzie z każdej strony słyszymy klekot bociani, albo wolny, albo szybki. I teraz musimy tak pamiętać, ile tych przejść mamy od światła do światła, gdzie są tory tramwajowe. Dla kogoś, kto widzi, to nie jest problem, ale dla osoby niewidzącej to jest bardzo trudne miejsce. Jedno z wielu.
Tak, może nie jedno z wielu, ale takie bardzo newralgiczne. Jest to duży obszar, faktycznie bardzo dużo przejść dla pieszych, mniejszych, większych. Trzypasmowe jezdnie z każdej strony, podwójne torowiska. Jest to bardzo duży natłok informacji słuchowych dla osoby niewidomej. I tutaj faktycznie ścieżki, które są zamontowane, ułatwiają to poruszanie się, ponieważ jest tak zwane pole uwagi, które zatrzymuje osobę niewidomą, więc jeżeli chce przejść przez jezdnię znajdującą się po jej prawej czy lewej stronie, znajdzie dalej ścieżkę prowadzącą i to ułatwia. Natomiast w sytuacji, kiedy takie duże przejście jest nieoznakowane i z każdej strony słychać klekot, nie ma żadnego punktu odniesienia, pokonanie takiego przejścia jest trudne.
Jest prawie niemożliwe czasami. W dużym natężeniu hałasu.
Większość osób korzysta z pomocy przewodnika, ewentualnie pyta osoby przychodzące, czy pomogą po prostu przejść.
Często jest również tak, że ludzie sami się oferują, co jest gestem bardzo sympatycznym.
No i tutaj właśnie dużą pomocą jest ta biała laska, bo czasami odbieram Adriana na przystanku, to widzę, że współpasażerowie z autobusu wręcz garną się, prześcigują się w pomocy, którego pierwszy wyprowadzi. Ale jak już widzą, że krzyczę, że proszę zostawić, on trenuje, ćwiczy, to już dają spokój, pozwalają mu samodzielnie wysiąść.
Oni wcale nie widzą, że taki fajny facet, raczej jaka fajna laska.
A Jasiu, jak ty sobie radzisz w Stargardzie?
Znaczy w Stargardzie to nie ma aż takich miejsc, ale też z kolei ścieżek jeszcze nie mamy za bardzo. Chociaż czasami na tych przejściach, które są ruchliwe, ale są mniejsze, to czasami nawet kierowcy sami jak widzą, że laska, to czasami nawet się ktoś zatrzyma, co też jest fajne.
Ja jeszcze mogę dodać, jeżeli mogę. Byłem ostatnio 2 tygodnie w Bydgoszczy na szkoleniu. Tam, jak może nie wszyscy wiedzą, jest ośrodek dla osób niewidomych i słabowidzących imienia Ludwika Braille'a. I spotkałem się tam z bardzo odpowiednią, rzekłbym, reakcją kierowcy autobusu, który, gdy podjechał pojazd, sam otworzył drzwi i zanim zdążyłem wsiąść, powiedział: proszę uważać, stopień do góry, po prawej stronie jest barierka, na wprost są siedzenia. Ja po prostu byłem w niebo wzięty, bo...
Przeszkolony.
Tak. I to nie każdy. A w Szczecinie,
Jeszcze dużo roboty.
Jeszcze jest troszeczkę, myślę, do zrobienia.
W Szczecinie też jako Polski Związek Niewidomych prowadziliśmy takie szkolenia instruktażowe dla pracowników MZK i jeżeli kierowca widzi osobę niewidomą z białą laską, tak? Nie bez białej laski, ale z białą laską na przystanku, to stara się w taki sposób podjechać, żeby otworzyć pierwsze drzwi przed osobą niewidomą. Ale warunek jest taki, że ta osoba, która ma problemy w poruszaniu się, osoba niewidoma powinna trzymać przed sobą białą laskę, a z tym niestety jest problem, bo większość osób, które przychodzą do nas na zajęcia, nie posługuje się białymi laskami i ta biała laska zawsze jest takim punktem czułym dla osoby niewidomej czy też słabowidzącej, mimo że my jako instruktorzy, jako specjaliści cały czas sygnalizujemy, że jest to przede wszystkim bezpieczeństwo, bo kwestia przejścia przez ulicę czy też zlokalizowania światła przejścia dla pieszych jest trudna, zwłaszcza przy ograniczonych możliwościach wzrokowych i laska zabezpiecza. Zabezpiecza przede wszystkim pod względem prawnym, ponieważ osoba niewidoma jest wtedy tak zwaną osobą uprzywilejowaną i to kierowcy muszą zwrócić uwagę na uprzywilejowanego uczestnika ruchu.
Dla nas też jest to informacja, że ta osoba potrzebuje pomocy i tak jak już tutaj powiedzieli chłopcy, kiedy widzimy, jesteśmy przechodniami, widzimy osobę z laską, to często sami podchodzimy. Pomogę pani, panu
tak,
przejść.
Tak, bardzo często ludzie pytają, czy pomóc czymś, czy pomóc w przejściu, bo chodząc z naszymi podopiecznymi po Szczecinie w czasie zajęć, czy to z orientacji przestrzennej, czy też innych zajęć takich typowych dla osób niewidomych, widzimy reakcję, bo oczywiście umożliwiamy samodzielne, czy zrobienie zakupów, czy też samodzielne chodzenie, idziemy troszeczkę dalej z tyłu i widzimy reakcję ludzi, że ustępują z drogi, że kierowcy zatrzymują się przy przejściu, umożliwiają przejście, ale warunek to jest właśnie ta biała laska, która jest czasami niewygodną.
No dobrze, takim... jakoś ją sobie przytwierdzić do ręki, żeby nie tak, zgubić.
Tak, tak, tak.
Też pragnę dodać jeszcze a propos udzielania pomocy i chciałbym zachęcić z całego serca wszystkich jako przedstawiciel niewidomych, żeby nie bać się oferowania tej pomocy i udzielania jej i nie brać odmowy ze strony takiej osoby jako własnej
jako
obrazy.
Afrontu, tak?
Czy afrontu. Bo zwyczajnie czasem nie w każdej sytuacji ta pomoc jest potrzebna, ale samo to, że człowiek zaproponuje jakaś nieznana osoba, to sprawia, że naprawdę nie wiem jak innym, ale mnie robi się miło.
Się dobrze czuję.
Ale teraz powiedzmy jeszcze o tym, czy osoby, które do dzisiaj nie nauczyły się tej orientacji przestrzennej i chciałyby jednak zdobyć umiejętności poruszania się po mieście, samodzielnym poruszaniu się po mieście z laską, czy jest to w ogóle możliwe? Jak się to robi?
Przede wszystkim podstawą jest kontakt ze specjalistą, czy w Polskim Związku Niewidomych, czy też w innych instytucjach, które działają na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku. Instruktorów w Szczecinie, instruktorów orientacji w Szczecinie jest niewielu, natomiast...
A ilu? Tak z ciekawości zapytam.
Ja wiem o trzech. Ja wiem o trzech, natomiast jest bardzo duża liczba...
A to są trzy na część naszą tutaj województwa?
W Szczecinie, w samym Szczecinie. Natomiast w województwie jest jeszcze w ośrodku rehabilitacji osób niewidomych w Klimczoku trzech instruktorów. I tam też jest ośrodek, gdzie osoby niewidome jeżdżą na takie dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne i mogą skorzystać z kursów zajęć w Ustroniu Morskim właśnie, z zajęć z instruktorem orientacji przestrzennej. Jest również ośrodek szkolenia i rehabilitacji w Bydgoszczy. I
tam, ale to nie nasze województwo.
Nie nasze województwo, to jest jedyny ośrodek, który oferuje tego typu szkolenia dwutygodniowe osobom niewidomym i Myślę, że warto skorzystać. Jeżeli Monika nigdy nie była na kursie specjalistycznym z zakresu orientacji przestrzennej, czy nawet podstawowym, rehabilitacyjnym, to warto, żeby skorzystała, więc zachęcam do kontaktu czy z kołem Polskiego Związku Niewidomych w Stargardzie Szczecińskim, bądź też z okręgiem, ponieważ to my jako okręg kierujemy do ośrodka rehabilitacji, bądź po prostu z okręgiem, z Centrum Rehabilitacji i w ramach realizowanych zadań finansowanych, współfinansowanych ze środków PFRO, czy też środków z Urzędu Miasta, jesteśmy w stanie objąć pomocą te osoby, które potrzebują tej pomocy. I oczywiście są limity, jest określona ilość osób do rekrutacji, ale projekty trwają ciągle i
jak nie w tym roku,
jeżeli
to następnym.
Nie w tym roku, to w następnym. Ale myślę, że w tym roku jeszcze, gdyby Monika się zgłosiła, miejsce na pewno się znajdzie, bo jeszcze nie wszystkie osoby zostały zrekrutowane i w ramach tych projektów jest zarówno orientacja przestrzenna, jak i też inne zajęcia, czy obsługa sprzętu komputerowego, czy też wykorzystanie właśnie nowoczesnej technologii w orientacji, bo tego również się uczymy po to, żeby móc zaplanować trasę, żeby móc sobie wprowadzić trasę, czy też nawigację, czy też w telefon, bo trasy trzeba się nauczyć, ale trasy przede wszystkim trzeba poznać i wyczuć. To nie jest tak, że uczymy na pamięć.
Tak, absolutnie, bo miasto jest przecież strukturą żywą, to się zmienia.
I tak jak pani redaktor mówiła, zawsze pojawi się jakiś kwietnik, czy też inna przeszkoda, więc to nie jest kwestia wyczucia, nauczenia się trasy na pamięć. Może zostać przestawiona wiata przystanku, no. Oczywiście. Wszystko może się zdarzyć, więc...
No i tak, i przychodzi Adrian, szuka przystanka, a przystanku nie ma.
Czegoś takiego jeszcze na szczęście nie miałem, ale nie wykluczam, że takie coś jest możliwe.
Czy kontakt osób, które chcą nauczyć się samodzielnego poruszania, z właśnie na przykład z Adrianem, z Jasiem, czy z panem Jackiem, jest ważny, żeby na przykład oni się spotkali, opowiedzieli o tym, jak oni się uczą przestrzeni?
Zawsze staramy się aranżować takie spotkania też w Związku Niewidomych, żeby osoby niewidome spotkały się i porozmawiały na temat tego samodzielnego przemieszczania się, ale też bardzo dużym takim punktem, który jest stałym punktem programu, są turnusy rehabilitacyjne, więc tam spotyka się młodzież w różnym wieku i wymieniają doświadczenia, uczą się pewnych technik i w zakresie orientacji, ponieważ żadna bariera nie jest nie do pokonania, czy to wejście na wysoką górę, czy przeskoczenie przez strumyk, albo wejście na podrabinie, nie jest problemem dla osoby niewidomej, więc na turnusach rehabilitacyjnych również te kwestie rehabilitacji, samodzielności, bardzo mocny nacisk kładziemy właśnie na tą samodzielność. Owszem, przyjeżdżają z rodzicami, ale na zajęciach.
Ale od rodziców trzymają się z daleka.
Tak, od rodziców się trzymają z daleka.
Rodzice. Na miarę możliwości.
I przede wszystkim chodzi o organizację czasu wolnego i też uspołecznianie tej naszej młodzieży, bo wiadomo, że kontakty społeczne również są troszeczkę ograniczone ze względu na barierę wzrokową. Internet jest ogromną możliwością pozyskania nowych kontaktów i utrzymania tych kontaktów. Więc tutaj młodzież też między sobą wymienia różne informacje, nowości. Powiem szczerze, ja czasami od nich się też uczę pewnych rzeczy, bo
są lepsi.
Są lepsi. Kwestii nowości, technologii są po prostu lepsi i też my jako instruktorzy uczymy się od nich wiele, bo kwestie informatyczne i technologiczne nie są dla nich żadną barierą, ograniczeniem, więc tutaj też od naszej młodzieży wiele, wiele informacji uzyskujemy.
Pan Jacek tam siedzi cicho przy telefonie.
Tak, wsłuchuję się.
Może pan jeszcze się podzieli z nami swoim doświadczeniem? Tak trochę na podsumowanie.
Ja potwierdzę, co mówiła pani Ania, że podstawą jest kontakt ze specjalistą. Bo to jest chodzenie z laską jak jazda z rowerem. Jak się człowiek nauczy pierwszych technik i tak dalej, to później tego się nie zapomina. A później można robić wszystko. Tak, z rowerem jeździć góralem, jeździć jakimś wyczynowym, tak samo z laską. Jak człowiek się nauczy podstaw, od specjalisty różnych technik chodzenia, to później wtedy to można robić wszystko z laską, naprawdę.
Pan Jacek właśnie dojeżdża, bo tak się składa, że pracuje w ośrodku, gdzie jestem dyrektorem. Dojeżdża codziennie z Łobza do pracy i wraca z powrotem, więc odległość ze Szczecina do Łobza nie jest dla niego barierą. Tutaj za przykład mogę pana Jacka postawić, bo też świetnie orientuje się też w ośrodku i samodzielnie przemieszcza się, nie wymaga pomocy drugiej osoby.
Czyli brak wzroku nie przeszkadza?
Nie jest dla niego ograniczeniem. Tak. tak jak Jacek powiedział, determinacja, przede wszystkim determinacja, chęć wyjścia i chęć bycia samodzielnym.
To przede wszystkim musi wyjść z zewnątrz, tak? Czyli od osoby, która potrzebuje.
Bo Adrian też znalazł motywację do samodzielnego uczenia się i cieszę się bardzo, że znalazł tą motywację.
A powiedz, co studiujesz?
Filologię angielską, na drugim roku teraz. Drugi rok teraz będę zaczynać.
Super.
Yes. Of course.
Także tutaj orientacja jest trudna, ale można się jej nauczyć, ale przede wszystkim pokonanie tej bariery samego siebie. Tutaj nie chodzi o barierę przestrzeni, czy też, ale barierę samego siebie.
No to można zachęcać, można mówić, ale jak człowiek sam nie będzie potrzebował i
chciał, no to...
Najgorsze, że tak mogę powiedzieć, najgorsze są początki, bo trzeba tylko sobie wszystko wpoić, a później jak ja tam schodzę z laską, już tego nie myślę o tym, jak mam się zachować, tylko po prostu to jest rutyna po prostu. To wszystko się chodzi tak nie na pamięć, tylko po prostu automatyzm się wpoił.
No Adrian musiałby chyba przypomnieć, ile razy pozwoliłam mu wejść na słup, żeby zapamiętał, że ten słup tam stoi. I w końcu zapamiętał.
Terapia szokowa.
Znaczy terapia szokowa, ale to jest kwestia wyczucia. Wiedział, że ten słup tam jest, po prostu zagapił się, tak? Nie wyczuł tej odległości, tego odbicia dźwięku. Uderzył słup. No, czasami pozwalamy, oczywiście w granicach bezpieczeństwa, ale to nie jest tak, że trasy nauczy się na pamięć, że skręć tutaj, skręć tam, przejdź 5 kroków, 10 kroków w prawo, 5 w lewo. To
oczywiście
nie jest
są
tak.
Pewne nawyki, ale to musi być też poddawane weryfikacji.
Natomiast, trzeba być czujnym po prostu.
Tak, natomiast w samej kwestii orientacji, jeżeli Monika będzie miała chęć, to jak najbardziej. Czy
zapraszamy,
też,
tak?
Zapraszamy.
Nie tylko Monikę.
No nie zapraszamy tylko Monikę, wszystkich. Zapraszamy wszystkie osoby niewidome, które chcą się uczyć tej orientacji. Zarówno do Związku Niewidomych, jak i do kontaktu z kołami terenowymi w całym województwie, ponieważ jest ich 24 koła, łącznie ze szczecińskimi. I czy to w kole terenowym, czy też w okręgu przy ulicy Piłsudskiego 37, każdy zainteresowany uzyska informacje i wsparcie takie, jakiego potrzebuje.
A ja was zapraszam w takim razie w imieniu Moniki do jazdy na tandemach, ponieważ w Szczecinie jest grupa Niewidomi na Tandemach Szczecin i okolice. Są piloci, no, którzy chętnie jeżdżą na tandemie z osobami niewidomymi, opowiadają o tym, co można zobaczyć. No to a Monika wyczuwa, tak? Tak. Ale tak bardzo chętnie słucha właśnie tych pilotów, co opowiadają.
Myślę, że skoro Monika tak świetnie wyczuła przestrzeń, nie będzie dla niej problemem nauczenie się trasy, dlatego że jest do tego przygotowana, więc to, czy miała orientację, czy zaniedbała w szkole, to jest naprawdę kwestia dyskusyjna, bo tej orientacji na pewno się nauczyła.
Też zaniedbałem, a jednak, jest mi to potrzebne, jest po prostu, nie wyobrażam sobie życia.
Tak, dzisiaj akurat mama Adriana do mnie dzwoniła, mówi, że Adrian się uparł, że jedzie sam, więc czuła się troszeczkę urażona, że nie może go przywieźć, ale Adrian ma...
Powiem tak, to może bardziej kwestia troski macierzyńskiej.
Więc czasami trzeba, powinna odciąć w pewnym momencie, pozwolić dziecku na samodzielność i pozwolić na bycie tym samodzielnym, prawda, na samodzielne decydowanie, gdzie chce iść i żeby nie być zdanym tylko i wyłącznie na siebie. Monika, ja bardzo lubię Monikę, bo znam ją i już wiele, wiele lat i jej piękny głos i zawsze mnie rozbraja tym swoim pięknym głosem, ale w kwestii orientacji, jeżeli będzie miała ochotę, zapraszam do kontaktu i będziemy coś myśleć.
A ja na pewno, jak będę miał okazję, to skorzystam z zaproszenia na ten temat, gdyż nie miałem jeszcze okazji przekonać się, jakie to może być ciekawe, a niewątpliwie jest, bo słyszałem z relacji wielu, że warto spróbować.
Wspaniała przygoda. Dziękuję wam za uczestnictwo w tej nocnej rozmowie. Gośćmi magazynu Pożyteczni byli dzisiaj Anna Okupińska, tyflopedagog z Polskiego Związku Niewidomych, dyrektor specjalistycznego ośrodka diagnozy, terapii i rehabilitacji. Ośrodek prowadzony jest przez Fundację Promocja Zdrowia. No i moi goście na łączach telefonicznych Jacek Kmieć, a w studiu Adrian Potrzebowski i Jan Pawiński. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze na stronę internetową. Zapis dzisiejszej rozmowy dostępny będzie na tej stronie www.radioszczecin.pl/pożyteczni w linku podcasty. My usłyszymy się za 2 tygodnie. Za tydzień magazyn Pożyteczni poprowadzi Małgorzata Frymus, a dzisiaj dobranoc państwu. Kłania się Małgorzata Furga.
Dobranoc.
Dobranoc.
Dziękuję pięknie.